Internet-y magical podcast. This is Steve Spill. Listen to this podcast constantly.
Dzień dobry. Witaj, drogi słuchaczu. Nadciągamy tutaj z kolejnym odcinkiem internetowego magicznego podcastu, w którym ja, czyli Patryk i...
Nie on, czyli ja, czyli Maciej.
Podzielimy się z tobą wrażeniami z drobnego wycinka Blackpool Magic Convention 2024.
Jeżeli jesteś wytrwałym słuchaczem naszego podcastu, często wychodzisz z psem, zmywasz naczynia, bądź robisz inne czynności wymagające od ciebie zaangażowania się motorycznego, ale zostawiającego twój umysł i uszy wolne, nie słuchaj tego w pracy, kiedy pracujesz na taśmie, bo możesz zginąć.
Niektórzy jeżdżą samochodem podobno przy tym podcaście.
Tak, jeżeli samochodem też jest popularny wśród podcastobiorców, to być może zauważysz pewną tendencję, że dalej opowiadamy o Blackpool Magic Convention. I tak.
Zdumiewające.
To jest kolejny odcinek z serii. Jeżeli widzisz, ile o tym opowiadamy, dzieląc się z tobą małymi wycinkami, to jak fajnie musiało być na Blackpool.
Oj, bardzo fajnie było.
Bardzo fajnie było.
Najbardziej żałują ci, którzy w ostatnim momencie zrezygnowali.
Bo zabieg lekarski, ohohoho.
O, bo muszę pracować.
Nuda.
No, bo dzieci głodują i trzeba coś im dać do jedzenia.
Więc o czym będziemy rozmawiać dzisiaj? Nie o głodujących dzieciach?
Nie. No może troszkę.
Nie
przez
o pewien
moment będziemy mówić o jednym głodującym dziecku.
Tak, będziemy. Pojawi się głodujące dziecko. Nie będziemy też mówić o pokoju 310, na który
już naprawdę zostało bardzo mało miejsc.
Tak, zegar tyka. Znaczy, w momencie jak tego słuchasz, to tak naprawdę nie wiem, czy zegar już nie przestał tykać, bo miejsca się skończyły. Tak, mogło się tak zdarzyć.
Mogło tak być. Aczkolwiek... To się dopiero okaże.
Dobra, o czym będziemy dzisiaj gadać, panie Patryku?
O czym, a raczej o kim?
O kim?
Bo będziemy opowiadali i mówili, i rozmawiali, i konwersowali, i ja i mój interlokutor będziemy prowadzili dysputę na temat Steve'a Valentine'a. Uspałem Macieja.
Deklinacja, syntezacja, ekstrapolacja, tego nie pomalujesz.
Nie, to ja Amelinum. Będziemy rozmawiali o Steve'ie Valentine'ie, którego niektórzy z was mogą kojarzyć nie jako magika, a jako aktora.
Tak, jest popularny wśród dziewcząt ze względu na swój czarujący uśmiech i diabelsko przystojną twarz.
Dla przykładu moja narzeczona, która wychowała się na Disneyu, dobra, nadal ogląda Disneya, bardzo dobrze go zna właśnie z produkcji tej firmy. I występował on też w Czarodziejach z Waverly Place, którzy są też powiązani z Beat the Wand, ale no to tak piosenkowo, więc nie wchodźmy w szczegóły.
To nawiązanie uleciało nad moją głową i nie mam pojęcia,
wow, 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 it's magic. Ta piosenka była i w tym serialu. I w
on to śpiewa?
Nie, ale on grał w tym serialu, gdzie to było wykorzystywane.
Aha.
To nawet nie oryginał, tylko cover. To jest to bardzo dalekie powiązania.
Ale są!
Więc Steve Valentine jest aktorem, ale zanim był aktorem i po tym jak był aktorem, jest też magikiem. I to tak szczerze mówiąc jest nie byle jakim magikiem.
Tak.
Widzę, że Maciej tutaj coś przygotowuje, chcę wam coś odczytać, drodzy słuchacze, więc może posłuchajmy, co Maciej ma do odczytania.
Steve John Valentine urodził się 26 października 1966 roku. Jest szkockim aktorem oraz magikiem. Jest znany ze względu na rolę jako Nigel Townsend w NBC Crime Drama Crossing Jordan. Był również głosem Harry'ego Flynna w Uncharted Among Thieves. I był również głosem Alistaira w Dragon Age'u i w wielu, wielu innych produkcjach.
I grał w kapeli Iron Weasel w serialu Ja w kapeli.
No, generalnie Steve Valentine jest dosyć mocno znaną osobą.
Tak, był tam w jakimś Doktorze House'ie, no trochę tam rzeczy ma na koncie.
Tak. I
wampirem gdzieś był.
Był wampirem. I ma net worth 2 miliony dolarów, co nie jest tak dużo jak na aktora.
No, zdumiewająco niskie jak na hollywoodzkiego aktora.
Ale my magicy jesteśmy utracjuszami.
Oj tak.
Prawda, Nicky Cage?
Nie.
Choć pewnie Nicolas Cage też jest magikiem, nie zdziwiłbym się.
Też bym się nie zdziwił. W każdym razie Steve Valentine jest aktorem i to jak stało się to, że stał się aktorem zamiast magikiem, było jednym z motywów jego spektaklu, który mieliśmy okazję zobaczyć, ale właściwie to Steve Valentine przez długi czas nie było wiadomo, że będzie na Blackpool.
Tak, ja generalnie jeszcze tak mały jeszcze tytułem wstępu i zaraz skończymy nasze luźne gadanie i przejdziemy do konkretów, drogi słuchaczu, także nie denerwuj
się. Nie, od teraz ten podcast to tylko luźne gadanie, dygresje, ciekawostki i śmiesznostki. I śpiewane przez nas piosenki, których nikt nie chce słuchać. Nie, dobra, żartowałem. Może jednak będziemy
słuchać. You know... Never believe is that soul. No, więc ja kiedyś byłem wielkim fanem Steve'a Valentine'a. Byłem jego ogromnym fanem.
Maciek wtedy był naprawdę ogromny. 129 kg.
Tak, to wtedy ważyłem dużo kilogramów. Pieniędzy ważyłem mniej. I byłem jego wielkim fanem. I kiedy okazało się to ostatni moment, że Steve Valentine będzie jednak na Blackpool, a dowiedzieliśmy się tego dzień przed Blackpool.
Bo... Dzień czy dwa. Pamiętam, że my już byliśmy w Anglii.
Wtedy. Tak, tak. No, tak, dodali go do aplikacji, tak z tyłka dosłownie.
Tak, przeglądałem sobie aplikację i nagle pojawił się tam Steve Valentine tak znikąd i w tym samym momencie dodano post na grupę Blackpoolową, że mają ostatnie ogłoszenie. Ostatnią niespodziankę.
I jeżeli chciałbyś powiedzieć słuchaczu, ale Patryk miał farta, że akurat przeglądał grupę Blackpoolową, kiedy coś takiego się zdarzyło, to rozczaruję cię. Prawda jest taka, że Patryk ustawicznie przeglądał grupę Blackpoolową od grudnia.
Tak, byłem tam praktycznie non-stop.
Były włączone powiadomienia do powiadomień, które były wbite w mózg, żebyśmy mieli je szybciej. Nieważne. Więc ja bardzo się podekscytowałem i powiedziałem do Patryka, o Steve Valentine, kiedyś był spoko, ale już chyba z niego wyrosłem.
Tak ale, było, potwierdzam.
Ale pójdę na jego wykład, zobaczę, czy może coś tam popchnął do przodu.
Najwyżej po 10 minutach wyjdziemy.
Takie było założenie. I powiedziałem, Patryk, chodź ze mną, będzie fajnie, albo pójdziemy, to jest 15 minut.
Znaczy, ja powiedziałem Maćkowi, że na pewno idę na to, bo będę musiał przynajmniej strzelić jakieś zdjęcie dla mojej narzeczonej, która uwielbia Steve'a Valentine'a. Znaczy, uwielbia wszystko z Disneya, więc uwielbia go tak prawem aureoli.
Tak, więc poszliśmy na wykład Steve'a Valentine'a i w połowie wykładu wyszedłem. Biegnąc na stanowisko, żeby kupić jeden z produktów, który sprzedawał.
Po czym Maciek od razu wrócił.
Bo się okazało, że nie da się tego kupić jeszcze. I więc wyszedł drugi raz 3 minuty przed końcem, żeby być pierwszy w kolejce, bo wiadomo, że ludzie ze Stanów przywożą mało rzeczy ze sobą, co było dobrym pomysłem.
Tak, bo loty kosztują, bagaże kosztują jeszcze więcej i ważą je na lotniskach.
I okazało się, że bynajmniej nie wyrosłem ze Steve'a Valentine'a. Wręcz przeciwnie. Nie dostrzegałem nawet połowy jego potęgi.
Tak, byliśmy na jego wykładzie i jak przyszliśmy jako zaciekawieni ludkowie, to wyszliśmy wszyscy jako fanowie Steve'a Valentine'a, którego wykład okazał się prawdopodobnie, no był drugim najlepszym wykładem na Blackpool tegorocznym, moim zdaniem.
Właśnie wydaje mi się nawet, że był najlepszy. Że ten, o którym mówisz, jako pierwszy dla mnie był drugi.
No właśnie też nie wiem, one walczą ze sobą o to pierwsze miejsce, tak. To mógł być najlepszy wykład na... I tak jak teraz zaczynam o tym dłużej myśleć, to możesz mieć rację, że to rzeczywiście chyba był najlepszy wykład na Blackpool.
Bo Steve Valentine, jako że ma 56 lat, miał możliwość poznać prawdziwych tuzów naszej branży.
Co więcej, Steve Valentine zaczął w dosyć młodym wieku, bo w Anglii będąc, nie wiem czy już nastolatkiem czy nie, ale nastolatkiem takim bardziej chyba 12 lat niż 18, należał już do magicznego klubu.
Do którego nie wpuszczano dzieciaków, więc był tam jedynym dzieckiem.
I udało mu się to załatwić, żeby w jakiś sposób go dopuszczono do bycia członkiem.
Tak.
To było spoko.
I to już teraz tak będziemy o tym opowiadać później, opowiadając o show, ale z tej Anglii sobie wyjechał do Stanów, bo marzył o karierze aktora i nie miał pieniążków na to. Więc w swoim magicznym klubie sprzedał wszystkie swoje bezsensowne, głupie rekwizyty i ci starsi panowie, bo w klubach wtedy siedzieli głównie starsi panowie, kupili je od niego, fundując mu bilet ku nowemu życiu.
Tak. I Steve opuścił Anglię, poleciał do Stanów i tam...
Znalazł sobie mieszkanie w Los Angeles, nie mając żadnych pieniędzy, a ludzie powiedzieli, że dadzą mu to mieszkanie, bo w sumie jest Brytyjczykiem, tylko żeby znalazł jakąś pracę. Zapytali go, czy ma jakikolwiek pomysł. On powiedział, że będę aktorem. Oni powiedzieli, okej, a jakiś prawdziwy pomysł? On powiedział,
to będę... jestem magikiem.
Jestem magikiem. I ku jego zdumieniu nie powiedzieli okej, a jakiś prawdziwy pomysł, tylko powiedzieli...
Powiedzieli mu tylko, oh dear.
Tak? I powiedzieli, dobra, on, a gdzie byś chciał pracować? Powiedział, w Magic Castle, gdzieś tu coś takiego jest.
Tak, powiedział, że słyszał, że gdzieś prawdopodobnie w Los Angeles znajduje się miejsce o nazwie Magic Castle i że tam chyba mogą występować magicy, więc on poszuka go i może uda mu się tam wystąpić nawet.
No i oni powiedzieli, serio? Boże, jesteś kretynem mały, chodź. Wyszli przed dom, pokazali i okazało się, że ten dom, który wynajęli mu pokój, był 200 metrów od Magic Castle.
Tak, Magic Castle było na końcu tej ulicy, więc on wychodząc z domu widział Magic Castle codziennie.
I to Magic Castle, w którym jeszcze był Vernon, w którym był Jennings, w którym byli wszyscy ci ludzie, na których patrzymy dzisiaj jako na gigantów, na których ramionach stoimy. No to ci giganci byli jego nauczycielami. Więc na wykładzie było to widać. Steve Valentine grzebał w starej, dobrej magii i rzeczona stara, dobra magia była przez niego nie tylko serwisowana, co unowocześniana, dobudowywał do niej spoilery, wymieniał opony i powodował, że te wszystkie stare patenty były zdumiewająco rześkie i fascynująco współczesne.
Ach, to były czasy.
Nie, ten jego wykład był naprawdę super.
Tak, jego wykład był świetny. Jego głębia wiedzy mnie osobiście bardzo zaskoczyła, bo myślałem sobie, gość jest głównie aktorem, co on tam będzie wiedział o tej całej magii. A okazało się, że nie do końca tak było, że najpierw był magikiem, potem dopiero został aktorem, tak bardziej, i potem wrócił do magii.
O tym opowiemy w drugiej części, kiedy będziemy mówić o jego show. Bo jego wykład okazał się, tak jak powiedzieliśmy, spektakularnym sukcesem.
Zdecydowanie, tak.
I nie mogliśmy się doczekać, bo następnego dnia miał być jego show. Miał być jego show w Love, Life and Other Deceptions.
Life and Other Deceptions.
Life and Other Deceptions? Tak. Bez love?
Bez love.
Okej, okay. No to Life and Other Deceptions.
I trochę nam to kolidowało z planami, bo jadąc na Blackpool, lecąc do Anglii, mieliśmy plan, że pójdziemy na spektakl Słuchani Szach.
Tak, bardzo chciałem iść na to show, bo wielu...
Ktoś nam polecił, mówiąc, ktoś bardzo zaznajomiony z mentalizmem, powiedział tak, tak. nam, że jest to jedno z najlepszych show mentalistycznych, jakie widział w życiu.
Tak.
O ile nie najlepsze.
Tak.
I myśleliśmy, no, to musi być naprawdę super, skoro ktoś taki polecił nam to show.
No i napotkaliśmy na problem.
Bo musieliśmy wybrać.
Tak. I jak czas pokazał, to okazało się, że wybraliśmy bardzo dobrze, olewając Słuchani
tak,
Szach.
Postanęliśmy przed lustrem, powiedzieliśmy, każdy do siebie powiedział, wybory.
A co do wyboru?
Steve Valentine albo Słuchani Szach. I postanowiliśmy na Steve'a Valentine'a.
To był bardzo dobry wybór, Słuchani Szach zebrała niezbyt pozytywne recenzje ze swojego show.
Tak, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy byli na Słuchani Szach i okazało się, że nie do końca było to takie super przełomowe show mentalistyczne. I teraz możemy tak trochę niechcący nakłamać, bo nie byliśmy tam, nie wiemy do końca jak było. Mamy tylko opinie innych, którzy tam byli. Ale wiele osób było trochę rozczarowanych tym. I mówili, że niektóre rzeczy nie poszły w ogóle po myśli wykonawczyni.
A wykonawczyni miała to pretensje do publiczności, do operatora dźwięku, do tego rąk scenicznych.
Tak.
Więc...
No, prawdopodobnie było kilka zgrzytów, które zniechęciły publiczność do wykonawczyni, więc czuję, że dobrze zrobiliśmy. Idąc tak. na Steve'a Valentine'a. Tym bardziej, że...
Bo wspomniana, ważna w świecie mentalizmu osoba, która tak bardzo polecała to show, prawdopodobnie zwracała bardziej uwagę na artystkę, która jest młodą, atrakcyjną kobietą.
Mogło tak być, bo moi drodzy, to musimy sobie powiedzieć. Wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. I czasem coś może sprawić, że nasze opinie zostaną zaburzone przez coś, co jest spoza danego układu. Więc jeśli myślimy, że ktoś ocenia coś tylko na poziomie merytorycznym,
być może kieruje się chucią.
Dokładnie. Więc my poszliśmy na Steve'a Valentine'a, co okazało się bardzo dobrym wyborem, bo szczerze mówiąc, to było najlepsze show, jakie było na Blackpool.
Tak. I być może teraz łapiesz za głowę, bo podcast trwa już 13 minut.
A my nie powiedzieliśmy nic.
Bo dopiero teraz zaczynamy omówienie najlepszego show magicznego, jakie widziałem w życiu. Nie boję się tego powiedzieć. To było najlepsze show, jakie widziałem w życiu.
To było super show. Ono było naprawdę, no, nie powiem idealne, bo każde show można polepszyć i zawsze trzeba moim zdaniem myśleć o tym w ten sposób, ale było bardzo bliskie do tego.
Ja wliczam w te nawet pokazy, które widziałem w internecie. To było lepsze niż Ricky Jay i jego 52 asystentki. To było lepsze niż wszystkie pokazy Derena Browna, które widziałem. To było najlepsze show, jakie widziałem w życiu.
Ale, czym było właściwie to show?
Najlepszym show, jakie widziałem w życiu. Dziękuję, że zapytałeś.
Tylko, że teraz rozwodzimy się tutaj nad tym, jakie to było wspaniałe show i niektórzy mogą sobie pomyśleć, kurczę, tam musiała być idealnie dobrana muzyka, dopasowana do każdej sekundy. Światła musiały grać pięknie z grą aktorską i idealnie dopracowanymi ruchami wykonawcy. wszyscy, którzy brali udział, musieli dobrze, dokładnie wiedzieć, gdzie postawić stopę. Wszystko musiało być zgrane.
Wszyscy scenariusz... asystenci byli dobrani pod kątem wzrostu, wyglądu i karnacji.
Tak. Scenariusz dopracowany do perfekcji. Stroje doszyte do każdej ostatniej niteczki. Nie, to nie było tego typu show. To było typowe one-man show, w którym występował Steve Valentine. Miał tam może i pomóc kogoś.
No Billy the Kid mu pomagała.
Tak, bo potrzebował pomocy przy zebraniu kart podpisanych przez widzów. 10, ale to zaraz do tego dojdziemy. I to nie było show takie z rozmachem, jak ktoś może spodziewać się, że Steve Valentine wjechał na znikającym za moment Monster Trucku jak jakiś Erlich Brothers, a wokół niego tańczyły obfite w wszystko, co może być tancerki.
Poza strojami.
Tak jak u Hansa Klocka, tak, poza strojami te, na materiale tam jakoś tak poskąpił im. Nie. To nie tego typu show. Nie. Steve Valentine zrobił coś moim zdaniem dużo, dużo lepszego i dlatego właśnie Maciej mówi, że to jest najlepsze show, jakie widział, bo Steve Valentine pokazał coś ważniejszego, coś, co mogło dotrzeć do każdego widza, do każdego człowieka, bo on wyszedł na tę scenę i zaczął wypruwać sobie duszę i pokazywać ją wszystkim i wokół tego, co kochał, wokół tego, co sprawiało mu ból, wokół tego, co stracił w swoim życiu, wokół tego, co zyskał, oplótł cały ten spektakl.
I ja wiem, że wielu magików, wielu z nas ma coś takiego, że ma ochotę mówić o sobie. Wielu doskonałych wykonawców wychodzi na scenę i robi show o sobie. I to było show o Steve Valentine, tylko w przeciwieństwie do większości z tych artystów, Steve Valentine pokazał, że jest żałosnym, zagubionym człowiekiem. Takim jak ja i ty. Jest człowiekiem, który popełnia głównie błędy w życiu i tylko fart pozwala mu się jakoś utrzymać na powierzchni.
Tak, protagonista tego spektaklu był osobą skrajnie wadliwą i popełniającą wiele błędów i zapatrzoną w siebie i trochę głupią, ale czasem jednak udawało mu się coś, bo był człowiekiem dobrym, był człowiekiem pracowitym i nie odpuszczał, nigdy się nie poddawał i tak naprawdę to show o nim nie było o nim też. To jest ważne.
Znaczy, jednym z najlepszych momentów tego show, choć tak naprawdę to było najlepsze show, jakie widziałem w życiu i prawie każda sekunda tego show była wspaniała. Żałowałem, że nie mogę go zobaczyć drugi raz. To jak on powiedział, chcecie wiedzieć, jak to działa? Pokażę wam, jak to działa. Kochajcie mnie. I to kochajcie mnie było żartem, ale powiedzianym z taką ilością rozpaczy, szczerości, aktorskiego kunsztu, który Steve ma, że to kochajcie mnie pokazywało. Ilu z nas kieruje się takimi motywacjami? Kiedy ja w życiu kierowałem się motywacją taką, żeby ktoś po prostu mnie kochał, to show poruszało duszę.
Tak, bo właśnie dlatego to było lepsze niż jakiś wielki spektakl z ogniami, latającymi delfinami i czymkolwiek, tak naprawdę pięknie dobraną muzyką. To było show o człowieku i dlatego docierało do ludzi i było czymś uniwersalnym. Było historią, którą każdy z nas przeżywa tak naprawdę z innymi szczegółami, ale przeżywa ją w swoim własnym życiu. I dlatego mogło to dotrzeć do każdego.
I to show dodatkowo zaraz będzie mówić o konkretach tego show, więc spokojnie, nie będziemy tylko tutaj bić piany i wznosić peanów na temat wspaniałości tego show, choć będziemy to robić. To porównałbym to troszeczkę do In and Out Itself Dereka Dugaudio.
Tylko, że lepszego.
Bo to
z
było
mniejszym zadęciem.
Znaczy właśnie o to chodzi, że Derek w swoim pokazie nie był pełnym człowiekiem. Opowiadał historie, które brzmiały poetycznie, brzmiały głęboko, ale on tak naprawdę pokazał jakieś fragmenty siebie i to takie wystudiowane, wyreżyserowane, które... No, to było fajne show. Ale tamta historia przelatywała mi nad głową. Oglądając to, kiedy Derek miał te kartki i próbował pokazać, że jest z nami wszystkimi i te wszystkie sprytne rzeczy, które tam były, ja nie byłem wykonawcą. Nigdy nie byłem w sytuacji, o której opowiadał Derek. W żadnym z wypadków. I prawdopodobnie 99,9% słuchaczy nigdy nie było w żadnej sytuacji, o której opowiadał Derek. A prawie każdy magik, prawie każdy, kto zajmuje się występowaniem, prawie każdy, kto miał marzenia, odpuścił marzenia, prawie każdy, kto zrezygnował z części siebie, myśląc, że to jest dobra decyzja, był w sytuacji, w której był Steve. To show było o mnie, to show było o Patryku i to show było o tobie.
I o tobie, Andrzeju, też.
Tak. I były tam te sztuczki, były też tam triczki.
Były triczki i były super triczki.
I ten card stab był... O card stabie zaraz tak opowiemy, bo...
Tak, choć był lepszy efekt, ale na samym początku.
Więc wiecie już, że to był najlepszy show, jaki ja widziałem w życiu. Patryk dalej się waha, bo może widział co innego lepszego.
Może widziałem coś lepszego.
Znaczy widziałeś tego z tym czubkiem na głowie?
No, widziałem. Arturo Brachetti.
Ja widziałem jeszcze Magus Utopia.
Ja nie.
Byli super. Widziałem Roba Zabrekiego.
Ja też.
Dużo
nie.
Wspaniałych pokazów widziałem. Nie widziałem. Ale to było najlepsze show!
Jeffa McBride'a nie widziałem. Ani Thomas Stone'a.
A widziałem Jeffa McBride'a.
A idź pan. Idź pan gdzieś tam dalej. Idź tam gdzieś, gdzie się nie nagrywa podcastów. Więc kiedy zostałem już tu sam, opowiem wam teraz
o show
Steve'a. Cicho się! Więc, kiedy zostałem już sam i nikt mi nie przeszkadza, opowiem wam o spektaklu Steve'a Valentine'a.
Najlepsze show na świecie!
Dobra, chyba nie będzie to możliwe. No, wypuszcz tego. Niech nagra sobie jeszcze ten jeden ostatni podcast.
Cześć. Wiecie, jakie jest najlepsze show, jakie widziałem w życiu? Dobra, opowiedzmy o tym show.
Tak, więc Steve wyszedł na scenę. Zaczął od prawej strony tam sceny, czyli naszej lewej. Nie, no dobra, nie będziemy wchodzić aż takie szczegóły. Tym bardziej, że aż tak dobrze tego nie pamiętam.
Prawie nic nie pamiętam, bo to było dobre show.
To było bardzo dobre show. W każdym razie Steve zaczął od opowiedzenia swojej historii i tego, kim jest tak naprawdę.
Znaczy nie, najpierw zaczął od klasycznych pojawień.
Tak, i zaczął od tego, że pojawił kwiaty, pojawił chyba bombonierkę czy coś takiego.
Tak, wziął dziewczynę i zaczął pojawiać dla niej rzeczy.
Tak.
To było
super.
Bo zostaw puentę, poczekaj jeszcze z puentą. Okay. Bo dla mnie to było wspaniałe, bo jak poczytacie o strukturze budowania starego pokazu iluzji, takiego starego mam na myśli z lat 20. do lat 50., zanim pojawił się Doug Henning i zaczęło się to wszystko ewoluować, to był rodzaj pokazu magicznego pojawienia. Wychodził magik i pojawiał rzeczy.
I rzeczy się pojawiały, kiedy widzowie zasnęli, on pojawiały się nadal, pojawiały, kiedy nie było miejsca na scenie, pojawiało się jeszcze kilka, a potem magik kłaniał się i schodził.
Tak, i magicy, to jest tak jak z manipulacjami kartami. Wychodzi magik i manipuluje kartami w jakiś sposób i to jest jakieś przesuwane w ten sposób, że na przykład karty są różnokolorowe, albo karty są dwustronne, dodana jest muzyka, dodane są lasery, dostane jest jakieś bicie serca, cokolwiek. I to był klasyk, aż w końcu przestał być klasykiem, wszyscy o tym zapomnieli i w sumie to dobrze, bo to show zasadniczo było nudne. I Steve Valentine, korzystając z tego, że miał mentorów, którzy go nauczyli tego, czym jest stara magia, wziął i zrobił to na początek, zrobił to dobrze.
Tak, i właśnie to był taki jego omarz do tych starych pokazów magicznych, do magików, którzy go uczyli i magików, którzy uczyli tych magików, od których on się uczył.
Tak, i widzieliśmy fragment tego pokazu, tłumaczył na swoim wykładzie, o którym mówiliśmy już wcześniej. I jak wytłumaczył jeden element tam pojawienia i opowiedział o 10 osobach, które kolejno historycznie ta wymyśliła osoba to, potem ta wzięła, przerobiła to na to i te nazwiska się pojawiały. Pojawiały się na pokazie slajdów twarzy tych ludzi.
Tak.
Było widać głęboką relację jego z tą historią tego, co on wykonuje.
Tak, zresztą jego relacja do osób, które się uczy, była bardzo ważnym motywem przewodnim całego show.
A gdzie jesteśmy my z naszym uczeniem się z YouTube'a?
Albo od kolegów...
Na spotkaniu magicznym.
Ej, widziałem ostatnio takie coś, patrz, pokażę ci. I nikt nie zadaje pytania. A kto to wymyślił?
Skąd to się wzięło?
Zresztą bardzo często, jak ktoś ci zada to pytanie, drogi magiku, który chwalisz się kolegom, czego się dowiedziałeś, to powiesz im, no pokazał mi to ktoś inny gdzieś tam. I tyle. Bo my trochę zapomnieliśmy, skąd się bierze wiedza.
Tak. I tutaj bardzo chciałem pozdrowić Adama, który wielokrotnie mi zaplusował tym, że wiedział, skąd się biorą rzeczy, które robi.
Tak. Każdy, kto wie, skąd się biorą rzeczy, to moim zdaniem warto doceniać. I warto być kimś takim.
Tak. Więc Steve Valentine, wracając, zaczął od pojawień rzeczy. Pojawił rzeczy i to miało sens. To było śmieszne, to było zabawne. A puentą było?
Powiedział, wiem, o czym myślicie. Tak. To też potrafię zrobić. Po czym sięgnął sobie między nogi i wyjął plik pieniędzy. I powiedział, pieniądze z tyłka też potrafię wyjąć.
Zresztą nie był plik, to był ten taki bukiet. Taki,
tak, taki bukiet banknotów, taki ogromny.
Wyjął sobie pieniądze z odbytu, dosłownie. Dosłownie.
Tak.
Więc to, że...
Było to cudowne.
Tak, to, że ja tutaj mówię z takim przejęciem, nie zrozumiałem źle, drogi zobacz, to nie było show pełne zdęcia.
No w ogóle nie było, no może troszeczkę.
Nie, były momenty, przy których...
Były.
Ale ja troszkę sobie zaparowałem okulary w tym momencie.
Tak, ale było tak śmieszne przez cały czas.
Więc wyjął pieniądze z... I potem opowiedział nam tą historię, o którą my opowiedzieliśmy tobie.
Czyli powiedział historię o tym, jak zaczynał jako mały dzieciak w magii w Anglii. I jak bardzo chciał być członkiem magicznego klubu. Ale jedyny klub magiczny, który był w jego mieście... przyjmował tylko osoby dorosłe, więc on razem ze swoim ojcem poszedł tam i udało się jego ojcu przekonać magików, którzy tam byli, że jego syn naprawdę to uwielbia i angażuje się w to. I był jedyną osobą niepełnoletnią, będącą członkiem tego klubu.
I w tym klubie uczył się od naprawdę mądrych ludzi, między innymi od Sladeniego, który przebywał wówczas w Anglii.
Tak, i mówił o swoim głównym mentorze, którego nazwiska nie pomnę, i mówił, że jego mentor pokazywał pewien efekt, który polegał na tym, że 10 podpisanych przez widzów kart znikało i pojawiało się w kieszeni magika. I był to święty graal całej magii karcianej. Każdy magik chciał się tego nauczyć, każdy, ale nie wszyscy byli w stanie, bo było to niezwykle trudne i Steve nie był jeszcze gotowy.
I pokazał nam ten efekt, a jeszcze tak zanim się zaczął pokaz, to na scenie leżały karty, 10 osób wyszło, podpisało te karty, Billy the Kid zebrała te karty, wsadziła je do kieliszka i one sobie tam stały. I on opowiedział, że być może zrobi ten efekt. I pokazał ten efekt, jak wykonywał go jego mentor.
Tak, pokazał filmik w tle. Tak.
I to było wzruszające. Potem przez chwilę wyjął sobie pieniądze z odbytu, a potem przeszliśmy do patetycznej przemowy o tym, jak starsi panowie zaopiekowali się zagubionym w wielkim świecie dzieckiem, co było konsekwencją tego, że dali mu hajsy i pozwolili mu wylecieć do Stanów.
Właśnie nie do końca jeszcze. Tutaj trochę ściąłeś tą historię. Wyciąłeś bardzo ważny element tego, więc może go dopowiem.
A któryż to?
Otóż Steve rozwijał się, uczył się od nich i wszystko szło dobrze. Było fajnie. Aż tu nagle, w pewnym tygodniu, wyrzucili go chyba ze szkoły, zmarł jego ojciec i rzuciła go dziewczyna.
A tak.
I całe jego życie nagle się zapadło. Tak, nie zostało z niego nic. Jedyne co zostało to kilka rekwizytów w walizce i umiejętność wykonywania magii i marzenie, bo Steve marzył o tym, że chciałby być aktorem.
On nie chciał być magikiem, on chciał być aktorem. Kochał magię, ale chciał być aktorem.
Tak, kochał magię, ale marzył o tym właśnie, że zostanie kiedyś aktorem. I wszystko nagle legło w gruzach. Więc Steve nie miał co zrobić. I doszedł do wniosku, że zaryzykuje. Że poleci do Stanów Zjednoczonych i zostanie aktorem. Był tylko jeden drobny problem. Mianowicie zero pieniędzy, które miał. Jedyne co miał to właśnie te rekwizyty w swojej walizce, w której występował. Więc poszedł do klubu magicznego. Powiedział tam, co chciałby zrobić i w ogóle. I że chciałby sprzedać te rekwizyty, które ma, bo to jest jedyne, co może zrobić, żeby uzbierać pieniądze na wylot do Stanów. I były to rekwizyty, jak sam powiedział, które każdy z jego kolegów z klubu już miał. I oni złożyli się, zapłacili mu za nie, podał liczbę nawet, bo pamiętał to, 375 funtów. I to starczyło mu na wylot do Los Angeles. Tak, to były inne czasy, loty były prostsze, może były trochę tańsze, waluta była więcej warta i w ogóle, ale tak. W ten sposób uzbierał pieniądze, żeby polecieć do Stanów i zostać aktorem.
Co prawda w Stanach nie miał już nic, był w tym Los Angeles i umierał z głodu i wtedy ci ludzie się nim zaopiekowali, wynajęli mu pokój.
Wynajęli mu go tylko dlatego, że był Anglikiem, a oni też byli Anglikami.
Tak. I poszedł do Magic Castle na rekrutację.
Tak.
I audition. Tak. I teraz zaczyna się akt drugi tego spektaklu. Steve Valentine wybiega za zaplecze, po chwili gasą światła, pojawia się filmik, który pokazuje Magic Castle i pokazuje się data, której nie pomnę, i narrator tym filmowym głosem z trailerów, to może nawet był ten gość z trailerów, bo hej, raczej Steve go może znać, bo jest aktorem, a mówi, że teraz przywitajmy dzieciaka, który jest przestraszony, ma nadzieję, że cokolwiek potrafi i występuje i czy przyjmą go do Magic Castle. Dwie osoby z publiczności, Steve, wcześniej, które siedziały przy stole. Zaświecił się światła, Steve wyszedł i zrobił dla nich set close-upowy, w skrócie Card Wallet.
Tak, i zrobił, to była inscenizacja jego audition, jego przeglądu, czy jakkolwiek byśmy to nazwali po polsku, tego pokazu, który miał sprawić, żeby członkowie Magic Castle zadecydowali, czy może on tam stać się członkiem i zacząć występować.
I to był ok secik Card Wallet. On nie był wybitny, on był w porządku.
Tak, ale był to pokaz, który załatwił mu pracę w Magic Castle.
Tak. I nagle Steve wybiegł i znowu pojawił się filmik i ten sam narrator powiedział, że minęły 2 lata i teraz widzimy Steve'a Valentine'a, który udziela wykładów, wygrał nagrodę Magician of the Year i coś tam, i coś tam, i coś tam. I wychodzi Steve Valentine w innej marynarce i robi ten sam set dla tych samych ludzi w zupełnie inny sposób.
Tak, sposób już bardziej rozwinięty, bardziej ciekawy, zabawny i w ogóle taki lepszy.
I ten set był wspaniały. Ten Card Wallet był naprawdę bardzo dobry magicznie. Steve Valentine nawiązał relację z tą publicznością. Magia była bardzo mocna, była w punkt, wszystko było super. I Steve Valentine zbiegł. Narrator mówi, minęło 5 lat.
Wtedy minęło już 10 lat później.
Bo jeszcze będą 2.
Dwa? A, to może minęło 5 lat.
Minęło 5 lat. I wychodzi Steve... Tak, bo to teraz jest ten pijany? Jeżeli minęło 10, to jest ten pijany. Bo był jeszcze trzeci, który był...
To czwarty był zupełnie gdzie indziej. Z tego, co kojarzę.
Jak widzicie, dobre show powoduje, że wszystko się bluruje tak, i rozmywa.
Uczucia są ważniejsze niż fakty.
Tak. No to... A tutaj mieliśmy małą konsultację.
Udało nam się ustalić to, co pamiętamy. Nie.
Więc prawdopodobnie wychodzi Steve Valentine po raz trzeci i ostatni.
Dokładnie, była zapowiedź jego. Steve tak. Valentine, magik tam uznawany w Magic Castle, bla, bla, bla. Po dacie wiedzieliśmy, że było już 10 lat, odkąd on dołączył do Magic Castle. Tak.
I Steve
mówi,
Valentine.
I tam było coś wspomniane. I nadal nie jest aktorem, tak jak o tym masz. Tak. I przed państwem Steve Valentine. I Steve Valentine nie wchodzi. Było kilka sekund przerwy. Następnie wchodzi z tej wyłowy. Dobra, cześć wszystkim. Trzymając kieliszek whisky w innej marynarce, widać, że
jest napruty.
Nie najświeższy jest, chciałem powiedzieć.
Widać, że jest nie najświeższy i widać, że nie jest szczęśliwy.
Tak.
I robi ten pokaz robi ten z martwymi pokaz. Oczami. I ten pokaz jest magicznie najlepszym pokazem na świecie.
Tak, jest super.
To, co się tam dzieje.
Tak, to jest niemożliwe zupełnie. Ale on go robi tak, że nie dostrzega tej niezwykłości.
Tak. Ta publiczność, to też był fajny proces, bo ci ludzie, którzy byli tymi jego laymanami Magic Castle'owymi, oni już widzieli ten card to pocket z tymi samymi żartami, z tymi samymi bitami, ale innymi metodami dwukrotnie. I przy trzecim było widać, jak ich mózgi tak powoli wypływają uszami.
Tak, bo metodycznie to było piękne.
I zresztą wykonaniem to było trudne, to było fajne, to było zaskakujące. Tam tych faz nagle się pojawiało tyle. No samo zniknięcie kieliszka pełnego wódki było takie, że wow.
Tak, i Steve Valentine było widać, że jest na tym etapie swojego rozwoju, który tam inscenizował, potrafił robić to śpiąc.
Tak.
Potrafił to robić na poziomie co najmniej światowym.
Tak, no, było to rewelacyjne, ale patrząc na kontrast pomiędzy tym, kto wykonuje te efekty z tym, jakie to są efekty, było widać rozpacz w oczach wykonawcy. Steve Valentine jest aktorem, umie zagrać i zagrał to rewelacyjnie. Ja czułem to wypalenie. Ja mu współczułem.
Tak, ja też. I potem Steve opowiedział, że tak naprawdę to on nie chciał tyle lat występować w Magic Castle. On myślał, że już będzie aktorem. Myślał, że po pół roku bycia w Los Angeles zostanie aktorem. A mimo wszystko nie udawało mu się. Tym bardziej, że ludzie bardzo często ignorowali go, dlatego że kojarzyli go jako magika.
Tak, na przesłuchaniach mówili, a ty jesteś magikiem, to nie, my potrzebujemy prawdziwego aktora.
Tak, potrzebujemy prawdziwego aktora, nie magika.
Tak, ale zostaw wizytówkę, bo ja potrzebuję dla dzieci magika. I działy się tego typu rzeczy. Aż nadszedł i Steve Valentine opowiadał o swoim rozczarowaniu, o rozczarowaniu sobą, o rozczarowaniu światem, o kierunku, w jakim idzie jego życie. I mimo, że kochał magię, to widział, co Magic Castle, bo Magic Castle, może kiedyś o tym opowiemy, może nie, ma taką tendencję niszczenia ludzi, którzy tam przebywają. I zostawmy to na razie, ale no, zostawmy to na razie.
Zostawmy.
Więc Magic Castle zmiażdżyło mu duszę, odebrało mu marzenia i pokazało mu, nic nie osiągniesz. Mimo, że on osiągnął bardzo dużo. Był jeden z najlepszych wykonawców na świecie. I kiedy odezwał się do niego aktor, którego on bardzo podziwiał, i poprosił go, żeby wystąpił na jego domówce. Steve był bardzo szczęśliwy.
I Steve opowiedział to w dosyć taki zawoalowany sposób, żeby nie mówić, kto to naprawdę był, ale tak naprawdę ze znanych osób prawdopodobnie był to Sylvester Stallone.
Tak. I mieli być tam sami jego filmowi przyjaciele i aktorzy i producenci. I Steve wiedział, że to jest jego moment przełomowy. Przygotował niesamowity efekt. Wyszedł na scenę i nikt na niego nie patrzył.
Nikt nie zwrócił na niego uwagi, poza jednym starym rabinem, który spojrzał na niego i pomógł mu troszkę w wykonywaniu efektu.
I Steve dał rabinowi, czyli tutaj osobie z publiczności karty, ta osoba potasowała karty, ta osoba rozdała po publiczności karty i w tym czasie Steve prowadził narrację, opowiadał o strachu, który czuł, o tym, że był na tej scenie i nie chciał tam być. O tym, że ci ludzie na niego nie patrzyli, on tak dużo ćwiczył, tak bardzo pracował, przygotował tak wspaniałe rzeczy, a nikt nawet na niego nie zwracał uwagi. Był śmieciem, był nikim, był czymś mniej niż mebel. A w międzyczasie osoba na publiczności, która odgrywała rolę rabina, rozdała karty, czy osoby z publiczności wzięły te karty, wybrały sobie karty, te karty zostały wtasowane z powrotem przez naszego rabina. Następnie potasowane, wtasowane zostały rozłożone na stole. Steve Valentine założył sobie opaskę na oczy, wyjął 3 noże, a jednocześnie prowadził narrację o tym, że czuł, jak umiera w środku i wiedział, że musi dokończyć ten efekt, bo jednak jest magikiem. Jednak za to bierze pieniądze. Ale jednocześnie wiedział, że nikt na niego nie patrzy. I wykonał trzema nożami, wbił trzy noże w deski i zrzucił wszystkie karty. I karty wybrane przez tą publiczność były przymocowane tymi sztyletami do deski. I zrobił kartstaba, którym jako magik, ja tutaj nie mam pojęcia, co mi się odchmyciło.
Ja też nie mam najmniejszego pojęcia.
Bo te karty były tasowane na każdym etapie przez niego. On nie przez niego. On tego nie dotykał w ogóle. I nie widział wyboru. I nie widział wracania. To chyba była prawdziwa magia.
Mogło tak być.
I... zrobił to i powiedział, że nikt nie zwrócił na to uwagi. I wtedy Steve Valentine, wykorzystując swoje umiejętności aktorskie, przeżył załamanie nerwowe na scenie. Zgasły światła.
Tak. I Steve w tym momencie swojego życia doszedł do wniosku, że to jest koniec. Rzuca magię. Nigdy już więcej nie ogląda się za siebie, nigdy nie będzie robił z siebie takiego pośmiewiska. Teraz rzuca wszystko, żeby zostać aktorem.
I zrobił to. Sprzedał wszystkie rekwizyty.
Tak. Kiedy ktoś dzwonił do niego, mówiąc, hej, Steve, chciałbym cię wynająć na imprezę, to mówił, jaki Steve, tu nie ma nikogo takiego. Kiedy ktoś mówił, ej, Steve, to jest twoja wizytówka, kiedyś mi ją dałeś, no nie, ty jesteś magikiem. Mówił, nie, to jest ten inny Steve Valentine. Kiedyś go spotkałem, ale to nie ja. I on przestał przyznawać się do tego, kim był, co robił, z czego żył, bo wiedział, że to blokuje mu drogę do tego, żeby zostać aktorem.
Obiecał sobie, że nigdy więcej nie wejdzie do Magic Castle.
I zostawił magię za sobą.
Nie odbierał telefonów od swoich przyjaciół. Spalił wszystkie mosty. I odniósł sukces aktorski. I w tym momencie widzieliśmy taki... aktor, tak. Jak to się nazywa? Mendel? Czy...
montaż?
Montaż, ale to jest takie słowo...
Nie wiem, o co chodzi.
Że jak wszystkie utwory muzyczne połączone w jeden na koncertach.
A, medley. Taki...
tak, no, właśnie okay. To. Więc był medley jego filmów. Gdzie tak. Widzieliśmy go.
Były fragmenty wszystkich seriali i filmów, w których się pojawiał. Więc no, było tego tam całkiem sporo.
I jego życie było dobre.
Tak, miał sobie fajnie ułożoną karierę, kontakty z Disneyem, występował w Doktorze House'ie przez chwilkę. No, nie było mu źle.
No i Steve opowiadał nam, zabrał nas swoją przygodę aktorską, czuliśmy się jakbyśmy tam grali. Nigdy więcej nie przyznał się do tego, że jest magikiem, aż kiedyś był w Nowej Zelandii.
Tak, i było to prawdopodobnie przy kręceniu Czarodziejów z Waverly Place, z tego co dowiedziałem się później. Bo prawdopodobnie właśnie w Nowej Zelandii to kręcono.
I miał wolne popołudnie i szedł sobie ulicą.
I idąc ulicą zobaczył coś, co kiedyś obudziłoby takie pragnienie młodego magika w nim. Ale teraz to nie było pragnienie młodego magika. Teraz to był raczej sentyment.
Nawet to nie był sentyment. To był kieliszek wódki dla alkoholika, który nie pił od 20 lat. Może zobaczył trochę. Magic Shop.
Zobaczył Magic Shop, dokładnie.
I powiedział, nikt nie patrzy. Może zajrzę.
Tak, rozejrzał się, czy nie ma nikogo, kto by go znał na ulicy, żeby przypatrzeć, że wchodzi tam do tego sklepu.
I zajrzał przez szybę i zobaczył te wszystkie rzeczy i stwierdził, no zobaczy, co się rozwinęło w magii. Co się najgorszego może stać.
Otworzył drzwi.
I wszedł do środka.
I nagle usłyszał głos. Sorry, mate. Mamy już zamknięte.
I poznał ten głos.
I poznał głos. I spojrzał na gościa. Nie pamiętam teraz dokładnych imion, nie przytoczę tego, ale powiedział, ej, ty nie nazywasz się tak, a tak? Ktoś patrzy na niego, mówi, no. A nie byłeś tam, a tam, w tym, a tym klubie magicznym w Anglii? Mówi, no tak. Kim ty w ogóle jesteś? Mówi, jestem Steve Valentine. Byłem wtedy członkiem tego klubu. Pozwoliliście mi jako jedynemu dzieciakowi dołączyć do tego klubu.
I to tak. Był koniec, bo gość wyjął z zalady zdjęcie członków tego klubu z młodym Steve'em Valentine'em.
Tak.
Następnie powiedział, że ma trochę nagrań ludzi z tego klubu. I spędzili ze sobą cały dzień i całą noc, bo okazało się, że tamten opuścił Anglię ze swoją rodziną, poszukując lepszego życia i otworzył w Nowej Zelandii magiczny sklep. I
mówił, że było super, dopóki żona nie zostawiła go z Australijczykiem. Znaczy, ona z tym Australijczykiem uciekła.
Nie, że zostawiła mu Australijczyka i uciekła.
Dokładnie. Tak, i okazało się, że Steve Valentine na drugim końcu świata po 30 latach spotkał przypadkiem swojego znajomego z Magic Clubu z Anglii.
Ostatniego żyjącego swoją drogą.
Tak, bo no, on też już był starszym człowiekiem wtedy.
I wszystko otwarło się dla niego na nowo. Nauk wrócił, magia znowu ugryzła go w duszę.
Tym bardziej, że wiedział, że teraz może sobie na to pozwolić. Osiągnął już swoją karierę. To już raczej, jak zostanie magikiem, to nie będzie tak, że wszyscy się od niego odwrócą. Tylko będzie tym aktorem, który też jest magikiem.
Spróbuję powoli.
Tak.
I ta jego próba powoli zaskutkowała tym, że oglądali właśnie to show. A to show odniosło całkiem duży sukces w Stanach Zjednoczonych i było bardzo, bardzo dobrze recenzowane.
Tak.
I Steve wrócił do magii.
Tak, i co więcej, kiedy spotkał gościa, który miał z nim tego samego wspólnego mentora, który wykonywał święty graal magii karcianej, którego nie każdy magik był w stanie się podjąć. Każdy chciał, ale było to czasem zbyt trudne dla zbyt wielu. Steve Valentine postanowił, że znowu podejmie próbę i może tym razem nauczy się 10 podpisanych kart widzów pojawiających się w kieszeni magika.
I tam działo się więcej rzeczy. Bardzo wiele pominęliśmy.
Tak,
tam pominęliśmy bardzo przeniesienie monet, pominęliśmy karty do stalowej blachy, bo to wszystko było ograne tak fabularnie, że ja nawet nie pamiętam, w jakim kontekście on to robił.
Tak, ale kilkukrotnie przenosząca się moneta z pudełka do
jakieś dłoni, chusteczki.
Do chusteczki, z chusteczki do pudełka, pojawiające się czekoladki raz za razem.
Dużo,
tam było tyle efektów magicznych, że tylko, że właśnie to jest to. One nie były tam po to, żeby były po prostu efektami magicznymi.
Tak.
One służyły opowiedzeniu historii, one służyły przekazaniu emocji, one służyły pokazaniu tego, w jakim etapie życia i w jakim świecie znajdował się nasz bohater.
I wielką kulminacją, triumfem tego show był Steve Valentine, który wszedł na krzesło, znaczy zaprosił do siebie dwie osoby, wszedł na krzesło i stojąc na krześle, na scenie, w sposób niedorzeczny, ale charakterystyczny, wykonał 10 kart podpisanych do kieszeni.
Czyli święty graal magii karcianej, którego każdy magik chciałby się nauczyć, ale nie każdy był gotów poświęcić czas i energię, by to zrobić. I nie każdy był w stanie, bo było to niezwykle trudne.
No, więc wykonał ten właśnie efekt. Stop!
Święty graal magii karcianej!
Tak, Steve z tego też miał running gaga.
Tak, nie jest to właśnie motyw, który ja wymyśliłem. To jest running gag, który Steve Valentine przytaczał za każdym razem, kiedy wspominał o tym właśnie efekcie.
I wykonał ten efekt w tle na ekranie, zanim wyświetlone było zdjęcie mentora, który zatrzymany podczas filmiku wykonywał ten sam efekt.
Tak.
Steve zamknął pełną pętlę swojego życia, które opowiadał, które rozdrapał dla nas i to był koniec. I oczywiście dostał brawa na stojąco.
No, tu mówiąc, jakby nie dostał. Chyba, żeby nagle wszystkim odcięło nogi przez te show.
Było to niewiarygodnie wzruszające. Tym bardziej, że było widać, że on stoi na tej scenie i to mogło być zagrane, ale ja zakładam, że to zagrane nie było. Stał na tej scenie i płakał. Patrząc na magików, od których się odwrócił, którzy dali mu wszystko i teraz stali i bili brawo, przyjmując go do magicznej społeczności. To było niesamowite.
Tak, tym bardziej, że to nam może wydawać się takie trochę błahe i czasem możemy o tym zapominać, ale Blackpool Magic Convention jest największą konferencją tego typu na świecie. Więc on występował w takim miejscu, jedynym takim miejscu na świecie, gdzie mógł występować dla tylu iluzjonistów naraz. I to był najlepszy przykład, najlepszy wycinek tej całej społeczności magików ogólnoświatowej, dla której mógł podzielić się tym właśnie swoim życiem.
Na to samo show i zresztą był na tym show, przyjechał Mac King z całym swoim Las Vegas show, łącznie z żywym niedźwiedziem.
Na to samo wydarzenie, czyli Blackpool Magic Convention. Nie sprzedajcie tam specjalnie na show Steve'a Valentine'a.
Z niedźwiedziem.
Tak, to byłoby dziwne.
No więc dostał te swoje brawa na stojąco, które trwały bardzo długo, on sobie stał na tej scenie i płakał, po czym ukłonił się, światło zgasło i show się skończyło. I było to przepiękne.
Tak, to było najlepsze show tego Blackpool, jedno z najlepszych show na świecie, najlepsze show, jakie widział Maciej.
To było najlepsze magiczne show, jakie widziałem w życiu. To było najlepsze przeżycie teatralne, jakie widziałem w życiu. Podbijam stawkę.
Ostro grasz.
Pamiętacie Ewę Green w Casino Royale? To była lepsza niż figura Ewy Green w Casino Royale.
Och, wiele lat czekałem, żeby usłyszeć, że Maciek to powie, że coś może być lepsze od tego. Tak, show było super i bardzo się cieszę, że na tym byliśmy. Bardzo się cieszę, że Blackpool Magician Club sprowadziło Steve'a Valentine'a, że mieliśmy możliwość zobaczenia tego, bo polecić do Stanów na to show, no, byłoby troszkę drożej.
Ale jakbym wiedział, jakie to show jest wspaniałe, co zobaczę i co poczuję, odbierając tą właśnie sztukę, to poleciłbym.
Tak, tym bardziej, że wydaje mi się, że to show musiało być bardzo dobre dla normalnych publiczności. Ale dla publiczności składających się z magików ono było tak trafne jak nigdzie indziej. Więc to moim zdaniem był super wybór. z ich strony. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy, że pójdziemy na to, a nie na słuchanie szach. I że poszliśmy też na jego wykład, który też był super. Bo Steve Valentine z gościa, który... O, ciekawe, taki aktor, który też jest magikiem, stał się gościem takim... Wow, Steve Valentine. To nazwisko mówi już samo za siebie.
Tak, szczególnie, że jest z tego samego regionu i z tego samego kręgu wpływów i jest oceniany pod kątem do innego Steve'a.
Steve'a? Takiego też z Magic Castle?
Takiego też z Magic Castle. Słynnego, słynnego Heidiniego, o którym raczej nie będziemy mówić w podcaście, ale też był spoko.
Tak, był bardzo spoko. Ale mówiliśmy z nim w Impie.
I prawdopodobnie jego dżingiel leci teraz.
This is Steve Spill. Listen to this podcast constantly.
Steve jest super. W ogóle, jeżeli ktoś nazywa się Steve, zajmuje się magią i pracował w Magic Castle, to musi być super. Aż się dziwi, że Rob Zabreki nie ma Steve na imię.
Tak. A Bannon, że nie ma Steve na imię.
Ale on nie pracuje w Magic Castle.
Ale mógłby.
No, więc zarówno wykład, jak i show, a szczególnie i to w połączeniu było Steve'a Valentine'a było wspaniałe. Dla mnie to było najlepsze show, jakie widziałem w życiu i polecam serdecznie. Jeżeli miałbyś możliwość zobaczyć to show, w co wątpię, bo on już go raczej nie gra regularnie.
Ale na pewno gdzieś jeszcze zagra. Więc może, jeśli masz możliwość zobaczyć, to polecamy. Serdecznie. Z całego serca. Bardzo. Bardzo
a
bardzo.
Jeżeli znajdziesz gdzieś płytę DVD z nagranym tym, to napisz do mnie, bo muszę to kupić. Będę oglądał to dziennie. Znaczy to więcej razy niż Władcy Pierścieni, a to coś znaczy.
Chyba nie zdążysz już w tym życiu. Już jesteś za stary.
Bo jeżeli jesteś magikiem i występowałeś choć trochę, to miałeś chociaż raz w życiu tą sytuację, jak to, że nikt na ciebie nie patrzy. Że znaczysz mniej niż meble, które cię otaczają. Jeżeli jesteś magikiem, który regularnie występował w jednym miejscu i czułeś, że to daje ci co prawda życie, daje ci satysfakcję jakąś tam, ale tak naprawdę to hamuje twoje życie i nie prowadzi cię donikąd, to jest właśnie o tym show. Jeżeli miałeś coś, że chciałeś coś zrobić i nie zrobiłeś tego i czułeś, że zawodzisz sam siebie i ludzi, którzy w ciebie wierzyli i kupili od ciebie twoje głupie rekwizycje za 300 funtów, to jest show o tobie. Nie, wspaniałe show.
Bardziej, że wydaje mi się, że te problemy to nie są problemy tylko nasze, magików. Zakładam, że to są problemy uniwersalne, bo każdy z nas w pewnym momencie może czuć, że dotarł do ściany, że wszystkie decyzje, które podejmował w swoim życiu były błędne i tak naprawdę zmarnował swoje życie i nigdy już niczego nie osiągnie. I albo z tym skończy i zrobi coś zupełnie innego, postawi wszystko na inną kartę, albo już zawsze będzie musiał liczyć się z tym, że nic lepszego nie czeka.
I to show ma dla ciebie nadzieję. To show jest światełkiem. To show jest jak w popularnej paście internetowej Janusz Korwin-Mikke, który wlatuje przez lufcik do twojego pokoju i zabiera ci do paróweczkowej krainy.
Tak, tutaj Steve Valentine zabrał nas też do krainy spełniających się marzeń. Pokazał, że hej, to jest możliwe. I bardzo prawdopodobne, że żeby to osiągnąć, trzeba będzie zrezygnować z wielu rzeczy. Wiele rzeczy trzeba będzie odciąć, ale jest to możliwe. Nawet w późniejszych momentach życia. To nie jest tak, że musisz mieć pierwszy milion ukradziony przed 30.
Możesz go ukraść po 30.
Woohoo!
No, więc reasumując, nie jestem w stanie mówić o tym show bez superlatyw i wychwalania go pod samo niebo, bo było wspaniałe i tyle.
Tak, więc mamy nadzieję, drodzy słuchacze, że wyciągacie coś z tego, że coś dają te opisy tych spektakli, tych elementów Blackpool Magic Convention, bo niestety zostaje nam ich coraz mniej, bo Blackpool to były tylko 3 dni. Ech, ale jeszcze podejrzewam, że coś się tutaj znajdzie.
Jeszcze mamy kilka zakamarków w Winter Garden Theater, do którego chcemy cię zabrać. I tak słowem zakończenia. Jeżeli słuchałeś od naszego odcinka o Jadu, które też było opisem show, zwrócisz uwagę, że i to show teatralne, i to show teatralne, i to show takie starające się być poetyckie, i to show, które zawiera sobie treści poetyckie, a w przypadku Jadu byliśmy bardziej konkretni.
Tak, mówiliśmy o konkretnych efektach, mówiliśmy o konkretnych rzeczach, które mówił, jak był ubrany wykonawca, jak wyglądała scenografia. Tutaj w przypadku Steve'a Valentine'a nie wspomnieliśmy o tym.
Bo to wszystko nie miało znaczenia. Znaczy, ono to miało znaczenie na etapie planowania, przygotowywania.
Tak, na etapie odgrywania było to niezbędne i musiało być to dopracowane do perfekcji.
I było. Właśnie dlatego stało się niezauważalne. Nawet nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich efektów, które robił. A w przypadku Bena Harta byliśmy w stanie to zrobić. Czy to znaczy, że show Bena Harta było gorsze?
Tak.
Tak. Czy to znaczy, że było fatalne? Nie, to było dobre show, to było bardzo kompetentne show.
Ale nie było to najlepsze show magiczne, jakie Maciej widział w życiu.
O tak. I to jest cel. Sprawić, tak jak mówiłem w przypadku analizy Bena Harta, żeby ludzie twoją sztukę czuli, a nie analizowali. Żeby ją przeżywali, a nie rejestrowali.
Tak, emocje są tutaj dużo bardziej ważne niż fakty autentyczne odbywające się na scenie.
Bo one i tak nie mogą przysłonić dobrej historii.
Tak, ani nie mogą być autentyczne. Fakty to fakty.
Na faktach.
No hej. Szanujmy się tu troszkę z panią logiką. Więc, drogi słuchaczu, to by było na tyle. Mamy nadzieję, że podobał ci się ten odcinek. Jeśli nie podobał ci się ten odcinek, to nie pisz nam o tym. Ale jeśli ci się podobał, możesz dać znać.
To czy... jak masz to napisać? Gdzie?
Listem.
Poleconym.
Na adres redakcji IMPA. A gdzie jest redakcja IMPA? Nie ma jej już!
Dobra, to by było na tyle. Słyszymy się za tydzień.
Tak. Do usłyszenia. Hej.